Ulisses, taśma pierwsza, ścieżka druga. Idę, powiedział Stefan, odwracając się. Chodź na miłość boską, zawołał Buck Mulligan, na moją miłość i na miłość nas wszystkich. Głowa jego zniknęła i pojawiła się znowu. Powiedziałem mu o twoim symbolu irlandzkiej sztuki. Mówi, że to bardzo mądre. Ustrzel go na funta, dobrze? To znaczy na Gwineę. Płacą mi dzisiaj, powiedział Stefan. Forsa ze szkolnego bajzla, ile? 4 funty? Pożycz nam jednego. Jeżeli jest ci potrzebny. 4 lśniące suwereny, zawołał z uciechą Buck Mulligan. Urządzimy wspaniałe pijaństwo, żeby wprawić w zdumienie tych druidycznych druidów. 4 wszechmocne suwereny. Uniósł ręce i stupotem zbiegł po schodach, śpiewając fałszywie londyńskim gwarowym akcentem. Czyż nam niemiło czasu płynie przy whisky, piwie i przy winie w dzień koronacji, czyż nam niemiło czasu płynie w dzień koronacji? Ciepły blask słońca weselący się ponad morzem. Niklowana miseczka do golenia lśniła zapomniana na obramowaniu. Dlaczego mam ją znosić na dół? Albo pozostawić ją tu na cały dzień wzgardzoną przyjaźń? Podszedł ku niej i przez chwilę trzymał ją w dłoniach, czując jej chłód i wdychając zapach lepkiej piany, w której tkwił pędzel. Tak samo niosłem trybularz z kadzidłem wtedy w Clongowes. Jestem inny teraz, a jednak taki sam. Także sługa, sługa sługi. W mrocznej, sklepionej, mieszkalnej komnacie wieży owinięta szlafrokiem sylwetka Bucka Mulligana poruszała się żywo wokół paleniska, przesłaniając i odsłaniając jego żółty żar. Wpadające z 2 wysokich strzelnic włócznie łagodnego światła dziennego krzyżowały się na kamiennej posadzce. W miejscu spotkania promieni unosiła się wirująca chmura dymu węglowego i opary smażonego boczku. Zadusimy się, powiedział Buck Mulligan. Haines, czy możesz otworzyć te drzwi? Stefan postawił miseczkę do golenia na skrzyni. Wysoka, siedząca w hamaku postać uniosła się, podeszła do progu i otworzyła wewnętrzne drzwi. Czy masz klucz? Zapytał głos. Dedalus go ma, powiedział Buck Mulligan. Święty Jacku, duszę się! I nie podnosząc głowy znad piecyka zawołał: Kincz! Jest w zamku, powiedział Stefan podchodząc. Klucz zgrzytnął chrapliwie 2 razy, a kiedy ciężkie drzwi zostały otwarte na oścież, weszło upragnione światło i czyste powietrze. Haines stał w progu, spoglądając na zewnątrz. Stefan ustawił pionowo swoją walizkę, przyciągnął ją do stołu i usiadł, czekając. Buck Mulligan cisnął to, co usmażył na stojący pod ręką półmisek. Potem przeniósł półmisek i wielki imbryk na stół, postawił je ciężko i odetchnął z ulgą. Topnieje, powiedział. Jak zauważyła świeca, gdy... Ale cicho, sza. Ani słowa więcej o tym przedmiocie. Kincz, zbudź się, chleb, masło, miód, Haines, wejdź. Żarcie gotowe, pobłogosław nas Boże i te dary twoje. Gdzie cukier? O kurwa, nie mam mleka. Stefan przyniósł ze skrzyni bochenek, garnek z miodem i maselniczkę. Buck Mulligan usiadł nadąsany nagle. A cóż to za burdel, powiedział. Kazałem jej przyjść po 8. Możemy pić herbatę bez mleka, powiedział Stefan. W skrzyni jest cytryna. O, bądź przeklęty razem z twoimi paryskimi pozami. Chcę mleka, syndykaw. Haines zawrócił od progu i powiedział spokojnie. Nadchodzi kobieta z mlekiem. Błogosławieństwo Boże nad tobą, zawołał Buck Mulligan, zrywając się z krzesła. Siadaj, nalej herbaty. Cukier jest w woreczku. Nie mogę się już dłużej grzebać w tych przeklętych jajach. Pokrajał wędzonkę na półmisku i cisnął ją na 3 talerze, mówiąc in nomine patris et filii et spiritus sancti. Haines usiadł, żeby nalać herbatę. Daję każdemu z was po 2 kawałki, powiedział. Ale powiem ci, Mulligan, że zaparzasz naprawdę mocną herbatę. Odcinając grube kromki od bochenka, Buck Mulligan powiedział przy podchlebnym głosem starej kobiety. Kiedy se leje herbatę, to se leje herbatę, jak powiedziała stara matka Grogan. a kiedy leje co insze, to leje co insze. Najowisza to jest herbata, powiedział Heinz. Buck Mulligan nie przestawał krajać i przymilać się. Pewnie, moja pani Kachil, powiada ona. Nie gniewaj się, paniusiu, powiada pani Kachil, ale niech cię Bóg strzeże, żebyś nie lała jednego i drugiego w ten sam garnek. Przysunął współbiesiadnikom grube pajdy chleba wbite na koniec noża. To folklor dla twojej książki, Heinz, powiedział bardzo poważnie. 5 linijek tekstu i 10 stron przypisów o ludku i rybogach Dandrum, wydrukowane przez siostry Parki w roku Wielkiego Wichru. Zwrócił się ku Stefanowi i unosząc brwi zapytał doskonale zaciekawionym głosem: spróbuj przypomnieć sobie, bracie, czy szczyno herbaciane naczynie matki Grogan wzmiankowane jest w Mabinogionie czy w Upaniszadach? Wątpię w to, odpowiedział Stefan poważnie. Doprawdy? Zapytał Buck Mulligan tym samym tonem. A dlaczego, proszę? Zdaje mi się, powiedział Stefan, nie przerywając jedzenia, że nie istniała ona ani w, ani poza Mabinogionem. Można przypuszczać, że matka Grogan była krewną Mary N. Zadowolenie rozjaśniło twarz Bucka Mulligana. Czarujące, powiedział przesadnie afektowanym, słodkim głosem, ukazując białe zęby i wesoło mrugając oczami. Więc sądzisz, że nią była? Naprawdę czarujące. Potem zachmurzył się niespodziewanie i znowu rozpoczął zapalczywie kroić chleb, mrucząc chrapliwym, skrzypiącym głosem. Bo stara Mary Ann gwiżdża na cały kram i tylko dba, by zadrzeć kieckę swą. Zatkał sobie usta wędzonką i zaczął gryźć, pomrukując. Wchodząca postać zaciemniła otwór wejściowy. Mleko, proszę pana. Niech pani wejdzie, powiedział Mulligan. Kinch, przynieś dzbanek. Stara kobieta podeszła bliżej i stanęła obok Stefana. Piękny mamy ranek, proszę pana, powiedziała. Chwała niech będzie najwyższemu. Komu? Zapytał Mulligan, zerkając na nią. A, oczywiście. Stefan sięgnął za siebie i wyjął ze skrzyni dzbanek do mleka. Wyspiarze, powiedział niedbale Mulligan do Heinza, często wymawiają imię poborcy obrzezek. Ile, proszę pana? Zapytała stara kobieta. Kwartę, powiedział Stefan. Przyglądał się jej, gdy nalewała do miarki, a potem do dzbanka gęste białe mleko niepochodzące od niej samej. Szare, pomarszczone sutki. Wlała jeszcze jedną miarkę i dokładkę. Stara i tajemnicza przybyła z porannego świata, może jako wysłannik. Nalewając mleko, zachwalała jego jakość. O świcie na soczystej łące kuca obok cierpliwej krowy, jak czarownica na swym muchomorze, a jej pomarszczone palce są szybkie wokół tryskających wymion. Jedwabistowole bydło ryczy wokół niej, którą zna. Perła pastwisk i stara, biedna kobieta. Imiona nadawane jej w dawnych czasach. Wędrująca staruszka, niższa forma nieśmiertelności, służąca swemu zdobywcy i beztroskiemu uwodzicielowi, nałożnica ich obu, wysłannik tajemniczego poranka. Służyć czy złorzeczyć? Nie umiał na to odpowiedzieć, ale gardził poszukiwaniem jej łask. Rzeczywiście piękny, proszę pani, powiedział Buck Mulligan, nalewając mleko do filiżanek. Niech pan spróbuje, powiedziała. Wypił posłuszny prośbie. Gdybyśmy tak zawsze mogli odżywiać się zdrowo, powiedział do niej trochę za głośno, kraj nie byłby pełen popsutych zębów i popsutych flaków. Żyjemy w bagnistych moczarach, odżywiamy się marnie, a ulice nasze są pokryte kurzem, końskim nawozem i gruźliczymi plwocinami. Czy pan jest studentem medycyny? Zapytała staruszka. Jestem, proszę pani, odpowiedział Buck Mulligan. Stefan słuchał w pogardliwym milczeniu. Kłoni swoją starą głowę przed mówiącym do niej donośnym głosem, przed swym stawignatem, przed swym konowałem. Mnie lekceważy. Kłoni głowę przed głosem, który wyspowiada i namaści do grobu ją całą, prócz jej kobiecego nieczystego łona, nieuczynionego na podobieństwo Boże, lecz ludzkie i będącego łupem węża. przed donośnym głosem, który teraz każe jej milczeć i mieć rozbiegane, niepewne oczy. Czy zrozumiała pani, co on powiedział? Zapytał Stefan. Czy mówił pan po francusku? Zapytała staruszka Heinza. Heinz odezwał się do niej powtórnie, tym razem mówił dłużej i z większą pewnością siebie. Irlandzki, powiedział Buck Mulligan. Czy umie pani po gaelicku? Słuchając, pomyślałem sobie, że to pewnie będzie po irlandzku, powiedziała stara kobieta. Czy pan pochodzi z zachodu? Jestem Anglikiem, odparł Heinz. Jest Anglikiem, powiedział Buck Mulligan i sądzi, że powinniśmy mówić w Irlandii po irlandzku. No pewnie, że powinniśmy, odrzekła stara kobieta i wstyd mi, że sama nie umiem. Ci, co go znają, powiadają, że to wspaniały język. Wspaniały to nie jest dla niego określenie, powiedział Buck Mulligan. Jest po prostu cudowny. Nalej nam jeszcze trochę herbaty, Kinch. Czy wypije pani filiżankę? Nie, dziękuję panu, proszę pana, powiedziała, wsuwając na ramię pierścień bańki i przygotowując się do odejścia. Heinz zapytał ją, czy ma pani rachunek? Słuchaj, Mulligan, lepiej jej od razu zapłaćmy, prawda? Stefan jeszcze raz napełnił wszystkie trzy szklanki. Rachunek, proszę pana, powiedziała zatrzymując się, to będzie 7 razy rano po 3/4 po 2 pensy, znaczy 7 razy 2 to będzie 1 szyling i 2 pensy, jeszcze 3 razy rano po 1/4 po 4 pensy, to będzie 3/4, to będzie 1 szyling i 2 pensy, to będzie 2 szylingi i 2 pensy, proszę pana. Buck Mulligan westchnął i wepchnąwszy sobie w usta przylepkę posmarowaną grubo masłem po obu stronach, wyciągnął przed siebie nogi i zaczął przeszukiwać kieszenie spodni. Zapłać i zrób przyjemny wyraz twarzy, powiedział do niego Heinz, uśmiechając się. Stefan napełnił 3. filiżankę. Łyżeczka herbaty blado zabarwiła tłuste, gęste mleko. Buck Mulligan wyciągnął florena, obrócił go w palcach i zawołał: cud! Pchnął go po powierzchni stołu w kierunku starej kobiety, mówiąc: o więcej nie proś mnie, słodka moja, daję ci wszystko, co mogę dać. Stefan wsunął monetę w jej pełną wahania dłoń. Będziemy pani winni 2 pensy, powiedział. Nie ma pośpiechu, proszę pana, odparła, biorąc pieniądz. Nie ma pośpiechu, dobrego dnia panu życzę. Dygnęła i wyszła, ścigana czułymi słowami piosenki Bucka Mulligana. Duszo mej duszy, gdybym miał więcej, więcej bym złożył u twoich stóp. Zwrócił się ku Stefanowi i powiedział: serio, Dedalus, jestem spłukany, biegnij do tego twojego szkolnego bajzla i przynieś nam trochę forsy. Dziś bardowie muszą pić i biesiadować. Irlandia oczekuje, że każdy spełni w ów dzień swą powinność. To mi przypomina, powiedział Heinz, wstając, że mam dzisiaj odwiedzić waszą Bibliotekę Narodową. Najpierw popływamy, powiedział Buck Mulligan. Odwrócił się i zapytał łagodnie: czy to dziś przypada ów dzień miesiąca, w którym się myjesz, Kinch? Później powiedział do Heinza: ów nieczysty bart ma za punkt honoru myć się tylko raz w miesiącu. Cała Irlandia jest obmywana golfsztromem, powiedział Stefan, zezwalając, by miód spłynął po kromce. Z kąta, w którym luźno przewiązywał szarfą otwarty kołnierz swojej tenisowej koszuli, Heinz powiedział: chciałbym sobie zrobić zbiór twoich powiedzonek, jeżeli pozwolisz. Mówi do mnie: myją się i kąpią i szorują, kąsanie przewin, świadomość. A jednak jest tu plama. To o pękniętym lusterku służącej, będącym symbolem sztuki irlandzkiej, jest diabelnie dobre. Buck Mulligan kopnął pod stołem nogę Stefana i powiedział ciepłym głosem: zaczekaj, aż usłyszysz go mówiącego o Hamlecie, Heinz. Mam to na myśli, powiedział Heinz, zwracając się nadal do Stefana. Właśnie myślałem o tym, kiedy weszło to biedne stare stworzenie. Czy zarobiłbym na tym pieniądze? Zapytał Stefan. Heinz roześmiał się i zdejmując swój szary, miękki kapelusz z haka, na którym umieszczony był hamak, powiedział: skąd mogę wiedzieć? Ruszył długimi krokami w stronę progu. Buck Mulligan pochylił się nad stołem ku Stefanowi i powiedział z chrapliwą brutalnością: po coś kładł kopyta na stół, po coś to powiedział. O co chodzi? Zapytał Stefan. Rzecz w tym, żeby zdobyć pieniądze od mleczarki albo od niego. Myślę, że to jedyny wybór. Opowiadam mu cuda o tobie, powiedział Buck Mulligan, aż tu nagle przybywasz ty ze swoim zawszonym patrzeniem z podełba i ze swoimi ponurymi jezuickimi narowami. Nie spodziewam się wiele, ani od niego, ani od niej, powiedział Stefan. Buck Mulligan westchnął dramatycznie i położył mu dłoń na ramieniu. Ode mnie, Kinch. I niespodziewanie zmienionym głosem dodał: jak Boga kocham, myślę, że masz rację. Niewiele są warci oboje. Dlaczego ich nie wykorzystujesz jak ja? Do diabła z nimi wszystkimi. Musimy się wydostać z tego bajzla. Wstał, z godnością rozwiązał szlafrok i zdjął go, mówiąc z rezygnacją: zwłóczono z Mulligana szaty jego. Wypróżnił kieszenie na stół. Masz tu swoją smarkówę, powiedział. Wkładając sztywny kołnierzyk i buntowniczy krawat, przemawiał do nich i strofował je, a wraz z nimi dyndający łańcuszek swego zegarka. Gdy wołał o czystą chustkę, ręce zanurzyły się w kuferku i przetrząsały jego zawartość. Kąsanie przewin, Boże, wystarczy tylko ucharakteryzować postać. Potrzebuje purpurowo-brunatnych rękawic i zielonych butów. Sprzeczność. Czy zaprzeczam sobie? Jest dobrze. Zaprzeczam sobie. Płochy malaki. Z jego rozgadanych rąk wyleciał czarny, miękki pocisk. A tu masz swój kapelusz z dzielnicy łacińskiej, powiedział. Stefan podniósł kapelusz i włożył go na głowę. Heinz zawołał do nich z progu. Wy tam idziecie już? Jestem gotów, odpowiedział Buck Mulligan, idąc ku drzwiom. Wychodź, Kinch. Przypuszczam, że zjadłeś już wszystko, co zostawiliśmy. Zrezygnowany minął próg, przemawiając i krocząc z godnością, powiedział niemal ze smutkiem. I ruszywszy przed siebie, napotkał Butterlego. Stefan wziął swoją opartą o ścianę jesionową laskę i ruszył za nimi, a gdy zeszli po drabinie, naparł na powolne żelazne drzwi i zamknął je. Włożył ogromny klucz do wewnętrznej kieszeni. U stóp drabiny Buck Mulligan zapytał: wziąłeś klucz? Mam go, powiedział Stefan, wyprzedzając ich obu. Poszedł przodem. Poza sobą słyszał Bucka Mulligana uderzającego ciężkim, kąpielowym ręcznikiem w najwyższe pędy traw i paproci. Pochyl się, mój panie, jak śmiesz, mój panie. Heinz zapytał: czy płacicie komorne za te wieże? 20 funtów, odpowiedział Buck Mulligan. Sekretarzowi stanu do spraw wojny, dodał Stefan przez ramię. Przystanęli, gdy Heinz dokonywał oględzin wieży. Wreszcie powiedział: przypuszczam, że jest raczej ponura zimą. Nazywacie ją Martello, zdaje się. Billy Pitt kazał je wybudować, gdy Francuzi wyszli na morze, powiedział Buck Mulligan, ale nasza jest omfalos. Na czym polega twoja idea Hamleta? Zapytał Heinz Stefana. Nie, nie, zawołał z bólem Buck Mulligan. Nie dorównuje Tomaszowi Zakwinu i 55 przyczynom, które wymyślił, żeby to podtrzymać. Zaczekaj, aż będę miał w sobie kilka kufli. Zwrócił się ku Stefanowi i powiedział, obciągając schludnie końce swej pierwiosnkowej kamizelki: nie mógłbyś się chyba podjąć tego poniżej 3 kufli, Kinch, co? Tyle czasu to czekało, powiedział Stefan apatycznie, że może poczekać jeszcze trochę. Drażnicie moją ciekawość, powiedział dobrodusznie Heinz. Czy to jakiś paradoks? Oho, powiedział Buck Mulligan, wyrośliśmy już z Wilda i paradoksów. To jest bardzo proste. Dowodzi przy pomocy algebry, że wnuk Hamleta jest dziadkiem Szekspira, a on sam jest duchem swego ojca. Co, powiedział Heinz, wskazując Stefana, on sam? Buck Mulligan owinął sobie wokół szyi ręcznik jak stułę i gnąc się od szalonego śmiechu wyszeptał Stefanowi do ucha: o duchu starego Kincha, Jafecie poszukujący ojca. Rano bywamy zawsze zmęczeni, powiedział Stefan do Heinza, a to jest dosyć długie opowiadanie. Idący znowu na przedzie Buck Mulligan uniósł ręce. Tylko przenajświętszy kufel potrafi rozwiązać język Dedalusa, powiedział. Chcę powiedzieć, wyjaśnił Heinz Stefanowi, gdy ruszyli za nim, że ta wieża i te urwiska przypominają mi w jakiś sposób Elsinor, który ze skały swej w morze spogląda. Prawda? Buck Mulligan niespodziewanie odwrócił się na chwilę ku Stefanowi, ale nie odezwał się. W jasnym, nagłym ułamku chwili Stefan ujrzał swój wizerunek w taniej, zakurzonej żałobie między ich jasnymi strojami. To cudowna opowieść, powiedział Heinz, zmuszając ich raz jeszcze do zatrzymania się. Oczy blade jak morze, wiatrem ochłodzone, ale bledsze, stanowcze i skromne. Władca mórz spoglądał ku południowi ponad zatoką opustoszałą, jeśli nie liczyć mglistego pióropusza dymu stateczku pocztowego na jasnym widnokręgu i żagla lawirującego w pobliżu Maglins. Czytałem gdzieś teologiczne wyjaśnienie tego, powiedział w zadumie. Idea ojca i syna. Syn walczący o to, żeby zespolić się z ojcem. Buck Mulligan natychmiast ukazał im uradowaną, szeroko uśmiechniętą twarz. Gdy spojrzał na nich, jego pięknokształtne usta były radośnie otwarte, a oczy, z których zniknęła nagle cała bystrość, mrugały w szaleńczej wesołości. Poruszył głową ku przodowi i do tyłu jak lalka, aż zadygotało rondo jego słomkowego kapelusza i zaczął śpiewać cichym, szczęśliwym, głupkowatym głosem. Ja jestem najbardziej cudacznym chłopakiem, mam matkę Żydówkę, ojciec jest ptakiem, z tym cieślą Józefem żyć w zgodzie nie mogę, więc zdrowie Kalwarii i uczniów i w drogę. Uniósł wskazujący palec pełen ostrzeżenia. Jeżeli ktoś w boskość mą wątpi, to sobie nie łyknie za darmo, gdy wina narobię, lecz będzie pił wodę i modlił się o to, bym wino oddając znów zrobił je wodą. Na pożegnanie szarpnął zręcznie laskę Stefana i biegnąc w kierunku urwiska zatrzepotał rękami, jakby to były płetwy albo skrzydła kogoś, kto ma się unieść w powietrze. Zaśpiewał: żegnajcie, żegnajcie, zapiszcie me słowa, powiedzcie tym czterem, że żyję od nowa. Co boskim jest we mnie, uniesie w dal mnie, na górze oliwnej wiatr wieje. Adieu. W podskokach zbiegł przed nimi w głąb 40-stopowej rozpadliny, wymachując podobnymi do skrzydeł rękami i skacząc zwinnie. Roztrzepotany kapelusz chwiał się w podmuchach świeżego wiatru, przynoszącego im jego krótkie ptasie okrzyki. Śmiejący się powściągliwie Heinz dopędził Stefana i powiedział: przypuszczam, że nie powinniśmy się śmiać, on jest raczej bluźnierczy. Chciałbym dodać, że nie jestem wierzący, ale jego wesołość unieszkodliwia to jakoś, prawda? Jak on to nazwał? Józef Cieśla? Ballada o drwiącym Jezusie, odpowiedział Stefan. O, powiedział Heinz, więc słyszałeś to już kiedyś? Trzy razy dziennie po posiłkach, odparł Stefan sucho. Nie jesteś wierzący, prawda? Zapytał Heinz. To znaczy mam na myśli wierzący w wąskim znaczeniu tego słowa, stwarzanie z niczego i cuda i wcielony Bóg. Wydaje mi się, że istnieje tylko jedno znaczenie tego słowa, powiedział Stefan. Heinz przystanął, żeby wyciągnąć płaską, srebrną papierośnicę, w której zamigotał zielony kamień. Otworzył ją, naciskając kciukiem i wysunął zapraszająco. Dziękuję, powiedział Stefan, biorąc papierosa. Heinz też wziął i zatrzasnął papierośnicę. Włożył ją na powrót do bocznej kieszeni i wyjął z kieszonki kamizelki niklowe pudełko z chłupką i krzesiwem. Otworzył je także i zapaliwszy swojego papierosa, podał Stefanowi płonącą chupkę w muszli złożonych dłoni. Tak, oczywiście, powiedział, gdy ruszyli. Albo się wierzy, albo nie, prawda? Osobiście nie mógłbym strawić tej idei wcielonego Boga. Mam nadzieję, że nie jesteś jej zwolennikiem. Widzisz we mnie obrzydliwy okaz wolnomyśliciela, powiedział Stefan z ponurym niezadowoleniem. Czekając, aż tamten się odezwie, poszedł dalej, wlokąc laskę po ziemi. Jej okucie sunęło za nim lekko po ścieżce, skrzypiąc u obcasów. Mój powiernik, wołający za mną: Stefan! zygzakowaty ślad na ścieżce. Będą szli po niej dzisiejszej nocy, powracając tędy w ciemności. On chciałby wziąć ten klucz. Klucz jest mój. To ja zapłaciłem komorne, a teraz jem jego gorzki chleb. Więc dam mu także ten klucz. Wszystko. Zażąda go. To było w jego wzroku. Ale pomimo wszystko, zaczął Heinz. Stefan odwrócił się i zauważył, że zimne spojrzenie, które go mierzyło, nie było wcale nieżyczliwe. Ale pomimo wszystko myślę, że możesz się wyzwolić. Jesteś przecież swoim własnym panem, jak mi się wydaje. Jestem sługą dwóch panów, powiedział Stefan. Anglika i Włocha. Włocha? Zapytał Heinz. Szalona królowa, stara i zazdrosna. Uklęknij przede mną. I trzeciego, powiedział Stefan, który potrzebuje mnie do dorywczych poleceń. Włocha? Powtórzył Heinz. Co chcesz przez to powiedzieć? Imperium brytyjskiego, powiedział Stefan czerwieniąc się, i świętego rzymskiego apostolskiego kościoła katolickiego. Przed następnym odezwaniem się Heinz oderwał od dolnej wargi kilka włókienek tytoniu. Mogę to doskonale zrozumieć, powiedział spokojnie. Mam odwagę twierdzić, że Irlandczyk musi tak rozumować. Czujemy w Anglii, że potraktowaliśmy was trochę nieuczciwie. Zdaje się, że trzeba winić historię. Dumne władcze godła rozgrzmiały w pamięci Stefana triumfem swych spiżowych dzwonów. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Powolny wzrost, zmiana obrządku i dogmatu, podobne do zmiany jego własnych niezwykłych myśli, alchemia gwiazd. Symbol apostołów w mszy papieża Marcellusa, zespolone głosy śpiewające jak jeden w donośnej afirmacji, a ukryty za ich śpiewem czujny anioł wojującego kościoła rozbraja i gromi herezjarchów. Horda herezji uciekających z przekrzywionymi mitrami, focjusz i plemię szyderców, z których jednym był Meligan i Ariusz, wojujący przez całe życie przeciw współistności ojca i syna, i Walentyn, gardzący ziemskim ciałem Chrystusa, i Sabellius, przebiegły herezjarcha afrykański, utrzymujący, że ojciec jest własnym synem. Słowa, które Maligan wypowiedział przed chwilą, drwiąc w obecności obcego. Próżna drwina. Nicość oczekuje z pewnością tych wszystkich tkaczy wiatru. Groza, obezwładnienie i zniweczenie ze strony gotowych do boju aniołów kościoła, Michałowych zastępów, które swymi włóczniami i tarczami niezmiennie osłaniają kościół w godzinie walki. Słuchajcie, słuchajcie, przedłużające się oklaski. Oczywiście jestem Brytyjczykiem, zabrzmiał głos Heinza, i czuję jak Brytyjczyk. Nie chcę także przyglądać się, gdy kraj mój wpada w ręce niemieckich Żydów. Obawiam się, że w tej chwili jest to nasz narodowy problem. Dwaj ludzie stali na krawędzi skały, patrząc. Człowiek interesu, człowiek morza. Płynie do portu Balok. Z pewną pogardą człowiek morza wskazał głową północny kraniec zatoki. Tam jest 5 sążni, powiedział. Wypłynie w tamtej okolicy mniej więcej o 1, kiedy nadejdzie przypływ. Dziś mija 9 dzień. Człowiek, który utonął. Żagiel błądzący po pustej zatoce, oczekujący, by opuchły tobół wypłynął na powierzchnię i odwrócił ku słońcu wzdętą twarz, białą jak sól. Oto jestem. Poszli wzdłuż krętej ścieżki prowadzącej w dół ku małej zatoczce. Buck Mulligan stał na kamieniu w samej tylko koszuli, a odpięty krawat powiewał mu przez ramię. Niedaleko od niego, uczepiony skalnej ostrogi, młody człowiek żabio poruszał zielonymi nogami pośród galaretowatej wodnej głębi. — Czy twój brat jest z tobą, Malaki? — Jest w Westmeath z Bannonami. — Wciąż jeszcze tam? Dostałem kartkę od Bannona. Mówi, że znalazł sobie tam jakieś słodkie młode stworzenie. Nazywa je fotodziewczyną. Migawka, co? Krótkie wywołanie. Beck Mulligan usiadł, żeby rozsznurować buty. W pobliżu skalnej ostrogi niespodziewanie wystrzeliła sapiąca czerwona twarz starego człowieka. Zaczął gramolić się w górę po kamieniach. Woda lśniła na jego czaszce i wieńcu siwiejących włosów, ściekała po piersi i brzuchu strumykami i tryskała z czarnej przepaski na biodrach. James Joyce, Ulysses, taśma pierwsza, koniec ścieżki drugiej.